Przypomnienie, dopełnienie katechezy z ubiegłej soboty o przemienieniu pańskim na górze Tabor. Jak komentowałem, było to zaproszenie trzech apostołów, którzy stanowili czołówkę 12 apostołów. Zaproszenie do tego, by wzięli udział w tajemnicy krzyża, by mieli odwagę stanąć na Golgocie i być świadkami i uczestnikami, a właściwie trzeba powiedzieć, mieć udział w największym cudzie świata, w cudzie Baranka Bożego, a później być świadkami bojaźni Bożej o każdego człowieka, bo krzyż jest znakiem, jak Bóg, do czego Bóg się posunął, lękając się, by nas nie utracić na życie wieczne, na wieki. Zamysł Jezusa Chrystusa, żeby tam na Golgocie był świecznik, nie ziścił się. Po dziś dzień wiele rzeczy się nie realizuje tylko dlatego, że jesteśmy spętani lękiem. Lękiem o siebie, o swoje obecne życie. Dlatego chrześcijanie zaliczają obecność w Kościele. W ogóle wszystko zaliczają asekuracyjnie. Praktykują. A chodzi o jedno. Chodzi o zgodę, żeby Jezus Chrystus z nas powtarzał swoje życie. I znamienna rzecz, o której nie mówiłem. Tajemnica przemienienia pańskiego miała miejsce podczas święta zwanego świętem namiotów. To święto trwało tydzień czasu. Było to jesienią, kiedy już wszystko było zebrane, łącznie z tym wszystkim, co dawały sady. Wtedy Żydzi mieli potrzebę dziękczynienia, wdzięczności Bogu za to wszystko. I znamienne, że Bóg wtedy, kiedy czuli się bezpieczni, urządzeni przez płody roli, wtedy Bóg kazał im, by nie mieszkali w domach, tylko w szałasach, w namiotach, takich prowizorycznych. Było to oczywiście nawiązanie do pustyni, do wędrówki przez pustynię. Te namioty oznaczały, że człowiek to jest istota rozumna i wolna, mieszka w takim chwilowym, doczesnym szałasie z ciała ludzkiego, które wcześniej czy później zawali się. Chodziło o to, by uczyć ludzi i nas również, że cierpienia związane z pójściem za Bogiem są to cierpienia chwilowe. To jest chwila. A radość jest wieczna. I my patrzymy chwilę doczesną. O, pójść do końca za Bogiem, to jednak mieć udział w tajemnicy Baranka Bożego. No i Panie Boże, pozwól, że jakoś tam zaliczę życie wieczne przy pomocy też drugiego czyśćca. No, ale tak się do końca nie wydam Tobie, żebyś Ty we mnie i przeze mnie na wieki dawał szczęście rzeszom, tłumom ludzkim. I to święto, zwane świętem, święto kuczki, koczowali na pustyni w tych namiotach przez tydzień czasu. Miało im przypominać, że tutaj nie ma nic trwałego, wszystko jest chwilą. I cierpienia związane z pójściem za Bogiem są tylko chwilą. Natomiast przez te cierpienia wchodzimy w szczęście, które trwa wiecznie. I to Jezus, dlatego Jezus właśnie w tym dniu, dniu święto kuczek, dokonał tego przemienienia. Mówiąc, że moje cierpienie, mój pobyt na ziemi jest chwilą. Tajemnica mojej Golgoty będzie godziną, ale i dla mnie jako człowieka w zmartwychwstaniu i dla was, których zrodzę przez miłość, to będzie coś, co będzie trwało na wieki. Warto o tym pamiętać, gdy czujemy się też, że zły duch bierze nas przez lęk i sprawia, że to chrześcijaństwo jest takie na ćwierć gwizdka. O oczyszczeniu świątyni jerozolimskiej święty Jan Apostoł mówi, że miało to miejsce na początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Natomiast ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz mówią, że to miało miejsce po 3 latach po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Jezus zabrał się za porządkowanie świątyni jerozolimskiej. Krótko mówiąc, narażał się. W związku z tym uczeni w piśmie naszych czasów głowią się, czy takie wydarzenie było tylko raz, czy 2 razy. I na początku, i na końcu. Te dociekania są niepotrzebne, skoro Duch Zmartwychwstałego Chrystusa, Duch Święty, który jest głównym autorem wszystkich 4 Ewangelii, księg w Ewangeliach synoptycznych, a więc u Mateusza, Marka i Łukasza, dał na końcu, a u Jana na początku publicznej działalności, to znaczy Duch Zmartwychwstałego Chrystusa chciał, żeby tak było. Chciał, żeby było, ten fakt był opisany i na początku, i na końcu. I nie ma co główkować, ponieważ katecheza zawiera się właśnie w tych 2 ujęciach. Otóż w Ewangeliach synoptycznych Jezus tylko raz był na tych uroczystościach paschalnych i jako Baranek Boży spełnił obietnicę, która była wyrażana w tajemnicy Baranka Bożego. Izraelici podczas Paschy, każda rodzina czuła się w obowiązku złożyć w ofierze baranka paschalnego, ale głowa rodu, ktoś z rodziny, nakładał na główkę baranka ręce, przelewał grzechy rodziny i całego rodu. I później, gdy ten baranek był zabijany, to tak jakby grzechy miały być zabite i poprzez spalenie tego baranka, spalenie oznaczało uduchowienie, Bóg przyjmował tę ofiarę, grzechy były zniszczone. W Ewangeliach synoptycznych Jezus po uroczystym wejściu do Jerozolimy, gdzie już pozwolił wszystkim przez siebie wcześniej uzdrawianym i tym, którzy w Niego wierzyli jako Mesjasza, ogłosić się Mesjaszem, ponieważ wiedział, że On poprzez to, co uczyni w świątyni, jedynie proroczo zapowie, że On przyszedł oczyścić prawdziwą świątynię. Że ta świątynia, której Izraelici oddają Bogu prawdziwemu chwałę, składają ofiary, ona jest martwa, skoro nie są w stanie rozpoznać i przyjąć w Nim Mesjasza. Jest martwa. Co więcej, tak martwa, że to oni teraz na górze Golgoty złożą Jezusa Chrystusa w ofierze, czyli kapłani rzeczywiście spełnią swoją funkcję. Złożą w ofierze prawdziwego baranka, Boga człowieka, który istotnie pozwoli na swoją głowę złożyć wszelkie zło świata, by poprzez śmierć zadał śmierć grzechowi, a w zmartwychwstaniu proponować nam w przebaczeniu nowe życie, życie Ojca. Jeżeli Jan Apostoł w swojej Ewangelii z woli Ducha Świętego, Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa na początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa daje to wydarzenie, to były po temu powody. Mianowicie te powody są wyrażone tym zdaniem. Żydzi, oczywiście przełożeni świątyni, mówili do Niego, jakim znakiem się wykażesz wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz. Jezus im odpowiedział, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach zniosę ją na nowo. Jezus Chrystus tutaj świątynią nazwał człowieka, że w nim jako człowieku jest obecny Bóg. Że w ogóle człowiek został już w akcie stwórczym pomyślany jako świątynia Boga, stworzona na obraz i podobieństwo swoje. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, że był miejscem dla Boga i później podobny w przeżywaniu zwana w świecie do Jezusa Chrystusa. Ewangelista Jan pisze swoją Ewangelię bardzo późno, jako ostatni z czterech ewangelistów. I znał już Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza. I Duch Zmartwychwstałego Chrystusa chce pewne rzeczy bardzo wyakcentować w jego Ewangelii. Dać bezcenne podpowiedzi, że jeżeli jest mowa o oczyszczeniu świątyni, to nie chodzi tylko o świątynię jerozolimską. To nie chodzi o te świątynie dziś obecne, które też mają otoczkę chciwości. Mają też otoczkę chciwości. I w związku z tym nie najlepiej reprezentuje Jezusa Chrystusa. Ale rzecz w tym, że nam grozi i swoisty unik. No, ta Ewangelia nas nie dotyczy. Ta Ewangelia dotyczy kapłanów kiedyś i dzisiaj. Otóż w tej Ewangelii Chrystus zmartwychwstały wie, chce powiedzieć, że oczyszczenie świątynią jest każdy człowiek. Każdy człowiek. Jeżeli Bóg zgadza się na to, żeby była zbudowana świątynia jerozolimska za króla Salomona, to był tylko zewnętrzny znak, jak gdyby obietnica Jezusa Chrystusa, że to Jezus Chrystus będzie barankiem Bożym, jako baranek Boży dzięki zmartwychwstaniu wejdzie w nasze wnętrze i z nas zbuduje prawdziwą świątynię. I tu warto przypomnieć, powtórzyć wielokrotnie, już mówiłem o tym, ale przypomnieć ten fakt, że gdy Dawid po zdobyciu Jerozolimy na Jebuzytach postanowił zbudować świątynię dla Boga Jahwe, dla prawdziwego króla, bo sobie wcześniej zbudował pałac cedrowy i trochę poczuł się zakłopotany, że pomyślał o sobie jako widzialnemu zastępcy tutaj na ziemi, a prawdziwy król mieszka w lichym namiocie w jego ogrodzie. Tam przebywa Arka, poczuł się wielkim grzesznikiem, no i postanawia wtedy coś olśniewającego zbudować dla prawdziwego króla, Boga Jahwe. Podzielił się tym planem z prorokiem Natanem. Natan też był zachwycony, tylko Bóg nie był zachwycony. Bóg kolejnej nocy mówi do proroka Natana: idź i sprostuj swoją aprobatę dla budowy świątyni. Ja nie jestem tym zainteresowany. Ja stwarzając człowieka, już zbudowałem dla siebie w człowieku miejsce. Każde moje dziecko, człowiek, to jest przedmiot mojej miłości. Ja przez swoją miłość, którą zainaugurowałem w Ojcu Wiary w Abrahamie, chcę zamieszkać we wnętrzu człowieka, ponieważ człowiek beze mnie, bez mojej mądrości i obecności będzie się gubił. Do zła będzie dodawał zło. A ja chcę w nim zamieszkać, żeby w nim trwał ten cud, którego ja dokonam, który ja zapowiadam w tajemnicy Baranka Bożego. Że nawet jak na głowę chrześcijanina ktoś położy zło, to zło nie będzie go zabijać, nie będzie go niszczyć, tylko będzie przyistoczone mocą obecnego w nim Boga, Bożej miłości, tego świętego. Nie Ty, Dawidzie, mnie uczcisz, budując dla mnie świątynię. Tylko to, co ja dla Ciebie zrobię, to dopiero zrealizuje prawdziwą miłość Boga. I oczywiście zapowiedź jest, że z Jego rodu przyjdzie Bóg człowiek, Jezus Chrystus, który dla Boga Ojca z wnętrz ludzki zbuduje prawdziwą świątynię, prawdziwy dom, który Bóg chętnie zamieszka. Bóg zrealizuje swoją miłość, Bóg zrealizuje swoją bojaźń o dziecko, by nie utracił tego dziecka na wieki. I tutaj jest już odpowiedź, co jest prawdziwą świątynią dla Boga, że to jest człowiek, ale wyrazi zgodę i Dawidowi, żeby jego syn zbudował świątynię jerozolimską, ale ta świątynia jerozolimska to jest nic innego, tylko jak gdyby makieta człowieka. Świątynia jerozolimska składała się z trzech części: dziedzińca, miejsca świętego i świętego świętych. W miejscu świętym świętych stała Arka Przymierza Dekalog, w niej, w tej arce, dwie tablice Dekalogu. I człowiek, jak powie święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersz 16, człowiek to jest ciało, duch, ciało, dusza i duch. Przez ciało człowiek jest we wspólnocie z tym światem materii, to jest jakby przedsionek dla Boga tej świątyni. Przez duszę człowiek jest we wspólnocie z ludźmi, to jest miejsce święte. W każdym spotkaniu ludzi, każde spotkanie ludzi powinno być święte. I święte świętych to jest to, co my nazywamy sumieniem, i tam powinien być zarejestrowany dekalog. Tam powinniśmy przeżywać, że jesteśmy w przymierzu i przeżywać, że Chrystus zrealizował dekalog, umieścił go jako siedem darów Ducha Świętego, ewentualnie ten płomień miłości z krzyża, czyli Chrystus zmartwychwstał. Niezdrowa otoczka i tym, co opisuje Ewangelista Jan, i w tym, co opisują synoptycy Mateusz, Marek i Jan. Izrael jest symbolem człowieka martwej świątyni, w której Bóg nie mógł zamieszkać. I dlatego też Jezus realizuje to, co, do czego byli zobowiązani Izraelici, udając się do świątyni na Paschę. Mianowicie musieli kupić baranka paschalnego, złożyć swoje grzechy na jego głowy i zadać śmierć barankowi, właściwie swoim grzechom, w nadziei, że Bóg tę ofiarę przyjmie, bo ktoś niewinny umiera z powodu ich grzechów. I mieli też obowiązek złożyć podatek na utrzymanie świątyni, tak zwaną dziesięcinę płaconą. Otóż trzeba wiedzieć, że w Księdze Wyjścia, w Księdze Powtórzonego Prawa, a więc w tych księgach, które pochodzą jeszcze od Mojżesza, było nakazane obsłudze świątynnej, żeby Izraelici, którzy przybywają z diaspory, z bardzo daleka, nie wlekli tego stworzonka, baranka z sobą za różki, tylko nieśli. Tylko żeby mogli w Jerozolimie kupić, nabyć takiego baranka, żeby to zorganizowano. Ale arcykapłani, elita prowadząca świątynię, już wprowadziła ten handel barankami na teren świątyni. No bo z tego były eci peci, tak. To już było nadużycie. I co więcej, ponieważ na tych monetach, którymi ówcześni ludzie posługiwali się, były wybite portrety królów rządzących. W związku z tym powiedziano, że takiego bałwochwalstwa nie wolno wprowadzać do świątyni, tylko trzeba tutaj rozmienić na pieniądze świątynne. Stąd bankierzy. I to też ogromne nadużycie. W sumie niby zarządzenie Mojżesza było piękne, wspaniałe, mądre, ale co człowiek bierze od Boga, bierze brudnymi rękami chciwymi. I to wszystko staje się brudne. Żebyśmy, jak powiedziałem, nie uważali, że ta Ewangelia dotyczy proboszcza Świętej Lipce, innych proboszczów, bo już dzisiaj Świątyni Jerozolimskiej nie ma, bo Jezus w tej gwałtownej scenie zapowiedział, że w momencie, kiedy On zrealizuje przez krzyż zmartwychwstanie z ludzi żywą świątynię, wtedy ta trata będzie zburzona, żeby nie było wątpliwości, że to już nie jest świątynia Boga, to już jest atrapa. To była obietnica, zapowiedź Jezusa Chrystusa. Jezus to spełnił. W związku z tym to likwidujemy. Otóż, żebyśmy, jeżeli przyjmiemy to, co Jezus u Jana podkreśla, że On jako człowiek, jako ten, który urodził się z Marii, jako człowiek jest świątynią Boga, to znaczy, że On będzie miał kłopoty, żeby z nas uczynić żywą świątynię, ponieważ my też mamy otoczkę taką, otoczkę chciwości. Obiegamy się o to, by mieć wspaniałe zyski i wreszcie chcemy użycia, chcemy władzy. W każdym razie duch tego świata sprawi, że również dzisiaj chrześcijanie będą świątyniami martwymi, tak jak świątynia Jerozolimy. Że ludzie w swej masie będą martwą świątynią. Że nie będzie w nich Boga żywego. Żebyśmy takie wnioski z tej Ewangelii wyciągnęli, dlatego Jezus przez Ewangelistę Jana wyakcentował to, że człowiek i jeszcze raz człowiek jest świątynią Boga. Przez trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa, kiedy nie było świątyń, chrześcijanie zbierali się po domach na modlitwę, na Eucharystię. Nie było wątpliwości, że człowiek, chrześcijanin jest żywą świątynią Boga. Ale Konstantyn Wielki, kiedy z chrześcijaństwa zrobił religię półprzywilejowaną, państwową, wszystkie świątynie pogańskie, imponujące, oddał na rzecz chrześcijan. I od wtedy zaczyna się dramat. Chrześcijanie mówią, jak mówią świątynia, to myślą o tym budynku. I tak jest po dziś dzień. Jedna z sióstr zakonnych zaskoczyła mnie kiedyś po takiej szkole biblijnej, której brała udział, mówi: proszę ojca, ja jeżeli wyjeżdżałam gdzieś na wakacje w teren, a tam nie było świątyni, to myślałem, gdzie jest najbliższy kościół. Jak się modliłem, to tam się zwracałem w tym kierunku. Coś tak jak Arabowie, w kierunku Mekki. I to jest właśnie dramat. To jest dramat. Po nowicjacie, po teologii, magister teologii, to była kategoria. Takie rzeczy mi powiedziała. Oczywiście włosy dęba mi nie stanęły, no bo jakżeś. Nie dalej. I wnioski dla nas. I żyjemy już w Nowym Testamencie, kiedy obietnica świątyni jest zrealizowana, kiedy Bóg zrobił wszystko, żeby być z nami, w nas, to my duchowo możemy być na poziomie Starego Testamentu. Świątynia, słowo świątynia, a no to sanktuarium Świętej Lipce. Jedziemy do i nie przeżywamy dostatecznie tej dobrej nowiny, że chrześcijaństwo to jest Bóg w nas i to ta miłość, która jest większa niż zło w nas, to jest ta miłość z krzyża. Czyli grzech dzisiaj i mój, obawiam się, że i każdego z was, polega w dużej mierze na tym, że nie ma nas tam, gdzie jest Bóg. Tam nas nie ma. Przez myśli serce. A On jest tu w głębinach naszego ducha. Już od momentu Chrztu Świętego. My stosujemy praktyki religijne różne. A chodzi o zgodę, żeby On zamieszkał w nas. Tylko o zgodę. Ponawianie nieustannie zgody. Bądź, daję Ci moje życie do końca. Zapraszam Cię. Grzech źle zagospodarowanego wnętrza. Powiemy dobrze zagospodarować działki różne. polską gospodarkę, ale fatalnie mamy zagospodarowane nasze. I to jest krzyk dzisiejszej Ewangelii do przemyślenia, do przemówienia. Jeszcze. Dlaczego w związku z tą Ewangelią był czytany dekalog w pierwszym czytaniu? Bo dekalog to dwie tablice dekalogu. W sercu świątyni Salomona był właśnie w arce złożony dekalog. Dwie tablice dekalogu były złożone. W momencie, kiedy Izraelici już nie byli żywą świątynią Boga poprzez kult bogów płodności, w tym momencie Bóg nie waha się przez Babilończyków unicestwić ten cud religii świątynia Salomona. Unicestwią do fundamentów jest zniszczona. Unicestwiona. Ponieważ nie było już w wnętrzach ludzkich, w wnętrzach Izraelitów Bóg nie mógł mieszkać. Po powrocie z niewoli babilońskiej była zbudowana świątynia Zorobabela, księcia, który pochodził z rodu Dawida. Bardzo skromna. Ale już we wnętrzu tej świątyni nie było Arki Przymierza, nie było dwóch tablic, ponieważ, jak tradycja mówi, gdzieś prorok Jeremiasz schował. Już była niepotrzebna, bo Bóg pozwolił, żeby już te dwie tablice dekalogu zniknęły, ponieważ w niewoli babilońskiej Izraelici otrzymali katechezy bardzo pogłębione na temat dekalogu, zwłaszcza pierwszej tablicy dekalogu, która dotyczy Boga. To jest, dzisiaj my to nazywamy prehistorią biblijną, a więc pierwsze przykazanie było rozwinięte w katechezie o raju, Adam i Ewa, o płodności. Druga tablica, jak czcić Boga, była rozwinięta w Kainie i Ablu, że ostatecznie to Jezus Chrystus jest Ablem, a ludzkość jest Kainem. Każdy grzesznik jest Kainem. Każdy grzesznik, który sobą nie prezentuje miłości z krzyża, zabija innych, czy chce, czy nie chce. Myśląc, zabija. Nie dając miłości Bożej, nie karmiąc innych miłością Chrystusa, jest Kainem. Przepraszam Was, że takim tytułem Was częstuję. Trzecie przykazanie o tym, że zaistniał dzień, szabat. Oczywiście jest tutaj, ta katecheza jest rozwinięta w potopie, w arce. To w momencie, kiedy Maryja powiedziała, niech się stanie, niech się realizują plany Boże, ona stała się arką na wodach potopu, chciwości. No i wreszcie wieża Babel, to jest to, że ludzie zawsze będą dążyć do tego, tak jak Izrael, żeby bez Boga sięgnąć po niebo doczesne tutaj na ziemi. To już w tej świątyni Zorobabela, to już Pismo Święte leżało tam, Księgi Święte leżały tam, gdzie kiedyś dwie tablice dekalogu. Bo to Pismo Święte rozwijało ten kod, który był złożony w tablicach dekalogu. Trzecia świątynia, o której mówią ewangeliści, była zbudowana przez Roda Wielkiego. Przez tego, który jak się dowiedział, że Mesjasz się narodził, wszystko robił, żeby nie doszedł do głosu. O ironio, to, co się nie udało Herodowi Wielkiemu, uczynili ci, którzy gardzili Herodem Wielkim. Arcykapłani Izraelici mieli to samo serce, tylko nie wiedzieli o tym, że tak niedobrze wygląda stan ich serca. Herod Wielki nie tyle siebie chciał uczcić, budując tę świątynię imponującą, olśniewającą, tylko siebie chciał uwiecznić. Bardzo dużo możemy w Kościele robić, nie tyle dla chwały Bożej, ile żeby zaistnieć dla własnej chwały. Po dziś dzień ta katecheza nie do końca dociera do głosu w Kościele, tych, którzy prowadzą Kościół, ponieważ ogromny trud kładziemy, wystrój wnętrz, to wszystko w te mury, a za małe to, żeby była to prosta, wygodna hala, w której my się spotykamy, żeby odbudowywać prawdziwą świątynię. Myślę, że to się stanie w epoce Ducha Świętego. W związku z tym nie gorszcie się tym, co przyjdzie, tylko myślcie o tym, jak daleko myśmy odeszli od Pisma Świętego. Ile w nas takiego samą oszukiwania się.